niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszej audycji: przyszłość aptek i dostępność leków dla pacjentów w Polsce. Bardzo gorąco witam gości dzisiejszych rozmów niedokończonych. Z nami jest pan dr Grzegorz Kucharewicz, farmaceuta, były prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Witam serdecznie, panie prezesie.
Witam
szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Piotr Bohater, magister farmacji, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Witam bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Pan Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych Farmanet, dyrektor generalny. Witam, panie dyrektorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan Wojciech Kozłowski, prawnik Farmanet. Witam serdecznie pana.
Szczęść Boże.
Panowie, podejmujemy temat bardzo ważny, istotny, dotykający przecież każdego i każdej z nas, obywateli naszej ojczyzny. Temat dotyczący naszego zdrowia. A zatem pytanie pierwsze, zasadnicze, od którego rozpocznijmy rozmowy niedokończone. Jak wygląda sytuacja na rynku aptecznym w Polsce, panie prezesie?
Sytuacja w Polsce staje się dramatyczna. Apteki, szczególnie indywidualne, apteki rodzinne, są w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Wiele aptek się zamyka. Dziennie, przynajmniej tak statystyka pokazuje, że praktycznie 3 apteki dziennie indywidualnych aptekarzy się zamyka. Jest to bardzo niepokojące. Nie mamy praktycznie dostępu do wielu leków. Jest po prostu w Polsce reglamentacja leków. Jest podział na apteki lepsze i gorsze. Lepsze, bo mają niższe ceny i mają całkowite zaopatrzenie. I gorsze, bo mamy reglamentację i nasze indywidualne apteki są w sytuacji, gdzie nie mamy dostępu do tych leków. Dzisiaj w Polsce jest bardzo fatalny model dystrybucji. Normalny model dystrybucji to był taki, że od producenta leki wędrowały do hurtowni, z hurtowni do apteki i większość hurtowni kiedyś miała dostęp praktycznie do wszystkich leków. Dzisiaj tylko 3 hurtownie są całkowicie zaopatrzone w leki. Pozostałe, 4 i pozostałe hurtownie nie mają około 100 ważnych leków ratujących życie, nie mają dostępu do tych leków. I właśnie ta sytuacja, podział właśnie aptek na lepsze i gorsze, lepsze, bo mające dostęp do leków i tańsze, bo oczywiście producenci stosują odpowiednie rabaty w stosunku do aptek. Apteki są po prostu w wielu przypadkach dyskryminowane. I to powoduje, bo oczywiście pacjent tutaj nawet nie wie, jaka jest sytuacja i nie wie, jak to się wszystko odbywa. I to powoduje, że wiele aptek dzisiaj popada naprawdę w ruinę, zamyka się, bankrutuje i to tak naprawdę nie jest ich winy. Dzisiaj uczciwie prowadzić aptekę to jest po prostu mistrzostwo świata. I w sytuacji, kiedy zabiegaliśmy w zeszłym roku jeszcze, czy w 15 roku, kiedy miano spowodować ograniczenie eksportu, bo to jeszcze jest ważny element. Wiele aptek, trzeba przyznać, że eksportuje nielegalnie, uczestniczy w dystrybucji tych leków, osiągając oczywiście odpowiednie zyski, ale to jest zupełnie inny problem. Ale trzeba powiedzieć, że wiele leków wyjeżdża właśnie z tych aptek, które mają nieograniczony dostęp do leków, bo jeżeli nasze apteki, indywidualne apteki dostają po 3-4 opakowania, to my nie wywozimy. My nie uczestniczymy w tym. My uczciwie prowadzimy apteki. Chcieliśmy, żeby tak było. Chcieliśmy, żeby zamknąć możliwości tylko i wyłącznie dystrybucji leków poprzez te 3 hurtownie. No niestety poprzedni rząd absolutnie nie chciał do tego dopuścić. Dawaliśmy propozycje. Mało tego, takie propozycje złożyło też Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji jako wnioski mniejszości. One oczywiście przez rząd Platformy i PSL-u zostały całkowicie odrzucone. Myśmy chcieli, żeby leki były dostępne dla wszystkich uczciwych hurtowni i wszystkich, w związku z tym aptek, w ilości niezbędnej na potrzeby pacjenta. Okazało się to niemożliwe. Wprowadzono ustawę, która miała zapobiec i miała zwiększyć dostępność do leków dla wszystkich aptek. No i tak nie jest. Dzisiaj musimy po prostu błagać o te leki. Nie mamy dostępu do wszystkich leków. A jak nie mamy dostępu do wszystkich leków, to pacjent po prostu odchodzi i idzie tam, gdzie te leki są. Inne apteki mają je w nieograniczonych ilościach. To jest taki rys, który w zasadzie może być kanwą do dalszych dywagacji, co się dzieje na polskim rynku. Ale jest to sytuacja dramatyczna.
Pan Piotr Bohater, panie prezesie, co doprowadziło do tej dramatycznej sytuacji?
Niewątpliwie doprowadziły do tego wiele zaniechań przez ostatnie lata. To nie jest tylko kwestia roku, dwóch czy trzech, ale przez wiele lat. Stwierdzono, że rynek będzie regulował wszystkie aspekty dotyczące detalicznej dystrybucji leków i to jest coś wyjątkowo niezrozumiałego, ponieważ w zdecydowanej większości krajów europejskich są ścisłe regulacje dotyczące funkcjonowania systemu detalicznej dystrybucji leków. Szkoda, że, znaczy dobrze jest, że nastąpiła taka debata, rzetelna debata dotycząca przyszłości funkcjonowania aptek w Polsce i przyszłości funkcjonowania systemu detalicznej dystrybucji leków. Tylko szkoda, że musiało dojść do tak dramatycznych sytuacji, żeby wreszcie zaczęto poważnie na ten temat rozmawiać. Bo jest to chyba rzecz głęboko niepokojąca, jeśli w samym środku Europy pacjenci od wielu miesięcy mają ogromne trudności z realizacją recept, z wykupywaniem leków i bardzo często muszą czekać tygodniami, prawie że do ostatniego dnia, żeby mogli te leki otrzymać, a są to często leki niezbędne i ratujące życie. I niewątpliwie ważne jest, że ta debata nastąpiła i my powinniśmy spojrzeć, jak to wygląda w innych krajach. I dość często na ten temat się mówiło, chociaż często były według mnie to wypowiedzi nie do końca obiektywne. Dlatego, że my powinniśmy się według mnie porównywać do krajów analogicznych, takich jak Polska. Bo Polska jest, jeśli chodzi o liczbę aptek, liczbę magistrów farmacji i liczbę stosowanych leków, 6. krajem w Europie. Przed nami jest jedynie Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania. I poza Wielką Brytanią, a w zasadzie Anglią i Walią, bo mało kto wie, że w Szkocji właścicielem apteki mogą być tylko farmaceuci, to jedynie w Anglii i Walii jest system taki, gdzie mogą dowolne spółki kapitałowe być właścicielem apteki, to we wszystkich pozostałych krajach, czyli we Francji, w Niemczech, we Włoszech i w Hiszpanii, właścicielami aptek mogą być wyłącznie farmaceuci. Mówiło się dość dużo ostatnio, że system, w którym wyłącznie farmaceuci mogą być właścicielami aptek, to jest system zamknięty, a system, w którym dowolne spółki czy dowolne podmioty mogą być właścicielami aptek, to są systemy otwarte. Wydaje mi się, że to jest niewłaściwe podejście. Dlatego, że w takich krajach, które wymieniłem, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, to jest od 10 do 20 tysięcy właścicieli aptek w zależności od kraju. Trudno mówić, że to jest zamknięty system, gdzie w ciągu roku kilkaset aptek zmienia swojego właściciela. Natomiast w takim kraju jak chociażby Norwegia, gdzie jest to kraj, gdzie w 99% wszystkie apteki zostały przejęte przez sieci, są tylko 3 podmioty, które są właścicielami i według mnie to jest system zamknięty. I w sytuacji takiej, jak mamy dzisiaj w Polsce, to my jesteśmy w okresie walki o dominację na rynku i rzeczywiście tych podmiotów jeszcze jest sporo, ale stale się ich liczba zmniejsza, ale w momencie, kiedy zostanie ten rynek zdominowany, istnieje bardzo poważne ryzyko, że zostanie to zamknięte właśnie do kilku podmiotów. I jeszcze jedna ważna rzecz. Dość często w mediach były podnoszone argumenty, że te kryteria, które są chociażby zaproponowane w nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, że to są jakieś skamieliny legislacyjne. Proszę zauważyć, że były próby na poziomie ogólnoeuropejskim, żeby całkowicie zliberalizować system detalicznej dystrybucji leków i wprowadzić, żeby w całej Europie dowolne podmioty mogły być właścicielami aptek. I tę kwestię rozstrzygnęły wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z roku 2009 i 2010. I ważne jest to, że stronami przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości nie były na przykład izby aptekarskie poszczególnych krajów, bo to były stawiane zarzuty w stosunku do takich krajów jak Austria, Francja, Włochy, Niemcy i Hiszpania, tylko rządy tych krajów. I to rządy tych krajów broniły bardzo mocno tej zasady, żeby w tych krajach właścicielami aptek mogli być tylko farmaceuci. I ja będąc na zjeździe niemieckich aptekarzy w roku 2013 w Düsseldorfie, słyszałem osobiście, kiedy przemawiał minister zdrowia Niemiec, pan Daniel Barr, i powiedział, że rząd niemiecki będzie robił wszystko, żeby właścicielami aptek w Niemczech byli farmaceuci i żeby system detalicznej dystrybucji leków w Niemczech oparty był na indywidualnych aptekach, których właścicielem są niemieccy farmaceuci, bo minister zdrowia Niemiec powiedział, że rząd Niemiec nie robi tego dla farmaceutów, ale jest to przede wszystkim, powiedział, najlepsze rozwiązanie dla pacjentów i najlepsze rozwiązanie dla państwa niemieckiego. I dlatego są to, proszę państwa, nie jakieś skamieliny, bo przecież gdyby to było tak, jak się często podnosi, że tego typu rozwiązania to są jakieś archaizmy, których rządy nie chcą ruszać, to chyba byłoby oczywiste, że w roku 2009 i 2010 rządy tych krajów nie broniłyby tego systemu. One stwierdziły, że to jest najlepsze rozwiązanie. Zresztą zawarte jest to w uzasadnieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który jasno powiedział w uzasadnieniu do wyroku, kiedy stwierdził, że system, w którym jedynie farmaceuci mogą być właścicielami aptek, po pierwsze, nie łamie prawa unijnego. Każdy kraj ma prawo unijne zrobić takie zasady, jakie zamierza. I zresztą to uzasadnienie do wyroku jeszcze zawiera dwa istotne stwierdzenia. Po pierwsze, że apteki prowadzone przez farmaceutów dają o wiele większą gwarancję właściwego funkcjonowania niż apteki prowadzone przez niefarmaceutów. I Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził również jednoznacznie, że w zasadzie prawie że jest niemożliwe, żeby takie zapisy stworzyć, żeby można było zagwarantować niezależność farmaceutów od właścicieli aptek niefarmaceutów, jeśli chodzi o ich decyzje dotyczące wydawanych leków. I to są rzeczy bardzo istotne, które należy zawsze brać pod uwagę.
Farmanet i doświadczenie panów, panie dyrektorze?
No ja chciałem powiedzieć, że ja bym się tak zupełnie na tych niemieckich precedensach nie opierał, bo to, co powiedział pan prezes, każdy kraj ma prawo budować swój system i to jest dokładnie to, co stwierdził Europejski Trybunał, że prawodawstwo unijne nie reguluje tych spraw na poziomie ogólnoeuropejskim. Rzeczywiście, model, o którym państwo mówią, jest ten tak zwany model zamknięty, jest rzeczywiście charakterystyczny do rynku niemieckiego, rynku austriackiego. No są to rynki o najwyższych cenach leków w Europie. W Polsce, dzięki Bogu, ceny leków należą do najniższych w Europie. Ja bym się na tym rynku niemieckim jednak za bardzo nie wzorował. Kto jest najczęściej klientem, pacjentem apteki? Emeryci, osoby starsze. Jak wygląda polski emeryt, jak wygląda niemiecki emeryt? To możemy zobaczyć chociażby na rynku w Toruniu, jak przyjeżdża niemiecka wycieczka, gołym okiem widać tą różnicę. Więc ja bym jednak chciał, żeby polski system dystrybucji leków był oparty na polskim modelu i żeby brał pod uwagę tutejsze realia, polskie realia. A jakim mamy realia? W Polsce osoby niezamożne, osoby, które muszą korzystać z apteki, emeryci, osoby starsze, osoby przewlekłe, chore, rodziny wielodzietne, to nie są osoby, które mają takie same dochody jak osoby w krajach Europy Zachodniej. Więc ja bym jednak uważał z tymi analogiami, bo możemy tutaj naprawdę bardzo zaszkodzić pacjentom. Myślę, że w tej całej dyskusji problem polega na tym, że może powinniśmy się rzeczywiście zastanowić, czy ten system ma służyć pacjentom, czy on ma służyć poszczególnym uczestnikom rynku. Natomiast kilka zdań statystyki, jeżeli panowie pozwolą, i tutaj dla państwa, jak ten rynek wygląda. Wojciec od tego zaczął. W Polsce istnieje około 15 tysięcy aptek i mniej więcej 2/3, czyli około 10 tysięcy z niego to są apteki indywidualne i około 1/3 to są apteki sieciowe. W 96% rynek polski, rynek apteczny, to jest rynek należący do polskich przedsiębiorców, zbudowany rękami polskich przedsiębiorców i należący do polskich przedsiębiorców. I wydaje mi się, że z tego powodu powinniśmy być bardzo ostrożni. Właśnie z tego powodu, że ten rynek jest taki polski i taki zbudowany przez tych polskich przedsiębiorców i z drugiej strony, że musimy bardzo dbać o polskich pacjentów, to musimy jednak bardzo, bardzo być uważni przy ewentualnych zmianach, bo na szali, proszę państwa, jest zdrowie i życie 40 milionów Polaków. Zła decyzja, nieodpowiedzialna decyzja, zbyt daleko idąca decyzja będzie przynosiła straszne skutki. Ja się tutaj natomiast zgodzę w pełni z panem prezesem Kucharewiczem, że rynek polski, rynek apteczny jest rynkiem niezwykle konkurencyjnym, niezwykle trudnym i rzeczywiście utrzymanie się, działanie z sukcesem na tym rynku jest niezwykle trudne. I to, co pan prezes powiedział, zamykają się, pan powiedział, 3, ja mam dane, że 2 apteki indywidualne się dziennie zamykają, natomiast 1,5 się otwiera. To jest rynek niezwykle płynny. Rzeczywiście, żeby na nim się utrzymać, nie, panie prezesie, 2 apteki indywidualne się zamykają i 1,5 się otwiera. I żeby rzeczywiście na tym rynku się utrzymać, trzeba szukać efektów skali, trzeba szukać takich czynników ekonomicznych, organizacyjnych, które rzeczywiście pozwolą na tym rynku działać. I co robią polscy przedsiębiorcy? Rzeczywiście łączą się w większe grupy. I te apteki sieciowe, o których powiedziałem, ta 1/3 rynku, to jest 400 polskich przedsiębiorców, głównie małych i średnich, bo czym jest apteka sieciowa w Polsce? To jest przedsiębiorstwo, które posiada od 5 aptek. Proszę Państwa, ojcze, no 5 aptek to jest naprawdę małe przedsiębiorstwo. Ale dlaczego te sieci powstają? Właśnie dlatego, że rynek jest trudny. Ci polscy przedsiębiorcy szukają sposobu na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, na lepsze organizowanie tego rynku. I rzeczywiście to jest element, to jest czynnik, który powoduje, że oni zaczynają szukać sposobu działania w grupie. Rzeczywiście ktoś, kto ma 4 apteki, jest jeszcze według statystyki aptekarzem indywidualnym. Jak dokupuje 5 właśnie po to, żeby to przedsiębiorstwo rodzinne lepiej działało, no to staje się sieciowcem. Także na to też musimy zwrócić uwagę i przede wszystkim na to, żeby być bardzo, bardzo ostrożnym przy zmianach, bo 40 milionów Polaków to jest naprawdę bardzo duża wartość.
Pan Wojciech Kozłowski, pan prezes, bardzo proszę.
Wydaje mi się, że trzeba, tak jak pan prezes słusznie powiedział, zacząć od początku, skąd takie problemy. Tylko, że wydaje się, że te problemy leżą dokładnie w odwrotnej przyczynie, niż przedstawił to pan prezes. Znaczy, trzeba powiedzieć, że przez lata samorząd aptekarski proponował bardzo wiele zmian, które wyrządziły ogromnie wiele zła na polskim rynku i w szczególności zła dla pacjentów. Zakazano pacjentowi dostępu do informacji przez kuriozalne, zaproponowane właśnie przez pana profesora Kucharewicza zakazy reklamy. Później forsowano takie przepisy dotyczące wywozu leków za granicę, żeby to indywidualni farmaceuci mogli ze szkodą dla polskiego pacjenta te leki wywozić. Dlaczego? Bo w Niemczech sprzedają je wielokrotnie drożej. Po trzecie, dlaczego tak robiono? Dlatego, że jest ogromny problem i ogromne ryzyko korupcji. To właśnie pana prezesa kolega, były prezes Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej, był skazany za korupcję. Za co? Za branie łapówki, za pozwolenie, żeby nie wykończyć konkurenta. Tak wygląda sytuacja. Mamy do czynienia z zorganizowaną grupą interesu, która działa całkowicie sprzecznie z interesem pacjentów. I teraz to, że dlaczego mówimy o 11% różnicy, 11% różnicy, ile to jest w portfelach emerytów? I te 11% różnicy między aptekami właśnie tymi drogimi i tymi tanimi, to jest to, o co teraz chodzi. Chodzi o to, żeby polski emeryt po tych zmianach, które forsuje pan profesor Kucharewicz, po tych zmianach, które forsuje polski samorząd aptekarski, żeby do kieszeni tych panów wpłynęły takie pieniądze, jak zarabia aptekarz niemiecki, jak zarabia aptekarz francuski, ale polski emeryt nie zarabia tyle, ile emeryt francuski, ile emeryt niemiecki. I to są absolutnie zmiany, które z perspektywy polskiego pacjenta są dewastujące. Panowie chcą zamknąć konkurencję, panowie od wielu, wielu lat wszystkie propozycje samorządu aptekarskiego służyły generalnie wykończeniu konkurencji. Ponieważ nie było można wykończyć tej konkurencji w sposób rynkowy, oferując lepszy serwis, lepsze usługi farmaceutyczne, większy wachlarz leków, to panowie mówią o dyskryminacji. Trzeba sobie zapytać, jeżeli jest 93% polskiego kapitału, nie mamy już polskich samochodów, nie mamy już polskich fabryk, nie mamy już polskich banków, ale mamy 93% polskich aptek. I teraz te 93% polskich aptek nie będzie się mogło dalej rozwijać. Dlaczego? No właśnie dlatego, to jest bezpośrednie działanie, które służy interesom wielkich koncernów farmaceutycznych. Polska sieć apteczna, jeżeli jest duża, te właśnie polskie duże przedsiębiorstwa, te duże polskie sieci apteczne mogą skutecznie negocjować, mogą skutecznie stawić czoła tym gigantom. Nikt, jak ten będzie ten rozdrobniony pojedynczy aptekarz, to będziemy mieli sytuację poszkodowanego pacjenta i tylko ten pojedynczy aptekarz zyska. Ale wszyscy inni stracą. Siła ekonomiczna polskich przedsiębiorców leży w tym, żeby się łączyli, a nie w tym, żeby byli rozdrobnieni.
Panie prezesie, bardzo
proszę. Chcę przypomnieć, że to indywidualnie polscy aptekarze w 1991 roku podjęli ten trud zapatrywania pacjentów po czasach państwowych aptek. Było nas 3,5 tysiąca, później te apteki się powiększały. Była apteka dla aptekarza. W 2001 roku jeden z przedsiębiorców, który jest w Państwa grupie, zaskarżył to do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście w Trybunale Konstytucyjnym zasada apteka dla aptekarza została zakwestionowana i zmieniono w 2001 roku, że aptekę może prowadzić przedsiębiorca. I zaczęło się. Pan mówi, że to my jako aptekarze chcemy tutaj się dorabiać. Ja chcę panu powiedzieć, że ja jestem od roku czasu indywidualnym aptekarzem. Tego pan nie wiedział. Ja już nie pracuję w samorządzie. Dzięki uprzejmości ojców zostałem tu zaproszony, bo byłem tu wielokrotnie. Znam doskonale rynek. Siedzę teraz sam w swojej własnej aptece i widzę, jak moja pojedyncza apteka ma problemy z zaopatrzeniem się w leki. Trzeba powiedzieć otwarcie, że te 5000 aptek jest uprzywilejowana na rynku, ponieważ to państwo dostajecie, skąd te 10% różnicy? Ano stąd, że producenci większe rabaty dają właśnie tym aptekom, które są w różnych grupach. Niech pan pozwoli, ja jeszcze nie skończyłem, bo widzę, że pan chce mówić. To właśnie przedsiębiorcy dostają te większe rabaty, ale my byśmy chcieli mieć dostęp do tych leków, my byśmy chcieli jako indywidualni aptekarze mieć takie same rabaty. Jeżeli państwo chcą budować pozycję dominującą na rynku aptek, na rynku, który w końcu apteki to są placówki służby zdrowia. My, aptekarze, wykonujemy zawód zaufania publicznego, ale jeżeli my nie możemy realizować zaopatrzenia pacjentów w leki tylko dlatego, że nie mamy dostępu do leków, jeżeli my nie mamy dostępu do odpowiednich cen, jeżeli nasza konkurencja, czyli państwo jako sieci, macie większe rabaty od razu na starcie, to budowanie dominującej pozycji poprzez lepsze zaopatrzenie i niższą cenę otrzymywaną od producenta i trzech hurtowni, bo dzisiaj jeszcze raz podkreślam, tylko trzy hurtownie mają pełny dostęp. Jeżeli ktoś nie kupuje w tych hurtowniach, no to nie ma dostępu do wszystkich leków. I my jako aptekarze w tym momencie jesteśmy indywidualnie na straconej pozycji, bo okazuje się, że hurtownie podzieliły apteki na różne kategorie.
Mi się wydaje, że jednak
na apteki sieciowe, franszyzowe. W ostatnim ogonku, tym końcowym elementem, to są apteki indywidualne, które są, no niestety nie mają dostępu. Albo będziemy realizować swój zawód jako zawód zaufania publicznego, albo po prostu państwo i pacjenci w konsekwencji przy monopolizacji, bo to, co państwo proponują, to skończy się monopolizacją rynku, zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym.
Musimy pamiętać.
Pan prezes Piotr Bohater i zaraz udzielę głosu panu Wojciechowi Kosłowskiemu. Bardzo proszę, panie prezesie.
Ja oczywiście odnosiłem się nie tylko do Niemiec. Odniosłem się do tych krajów, które są porównywalne z Polską. I według mnie jest to istotne, że wśród tych krajów jedynie w pewnej części Wielka Brytania, jeśli chodzi tylko o Anglię i Walię, przyjęła system całkowitej swobody, jeśli chodzi o możliwość posiadania apteki. Natomiast, proszę Państwa, pozostałe kraje przyjęły odmienny model i w tych krajach jest znacznie więcej instytucji, które nieprawdopodobnie wnikliwie badają system funkcjonowania ochrony zdrowia, jak również system detalicznej dystrybucji leków. Ja wielokrotnie analizowałem te dokumenty i w żadnym z tych dokumentów nie ma napisane, że system oparty na takiej zasadzie, że właścicielami apteki są farmaceuci, że to powoduje czy zwiększenie cen, czy też powoduje niekorzystne elementy dla pacjentów. Jeśli chodzi o ceny, proszę Państwa, weźmy przykład z Polski. Przed 2012 rokiem mieliśmy maksymalne ceny leków refundowanych i w każdej prawie że aptece pacjent płacił za lek refundowany różną kwotę. Wówczas, kiedy były prowadzone prace nad ujednoliceniem tego na wzór właśnie wszystkich praktycznie krajów europejskich, bo prawie w każdym kraju Unii Europejskiej pacjent płaci w aptece za leki refundowane tą samą kwotę. Wówczas, kiedy samorząd aptekarski postulował, żeby tak było w Polsce, żeby pacjent nie musiał szukać, mógł podejść do najbliższej apteki, bo przecież są to często osoby starsze, osoby, które mają trudności z poruszaniem się, osoby, które po prostu wizytę w aptece, no dla nich jest to jakiś wysiłek i chodziło o to, żeby wszędzie było jednakowo, tak jak jest w całej prawie Unii Europejskiej. Z jakimi my, jako samorząd aptekarski, stykaliśmy się zaciekłymi atakami, że przecież to wielkie podmioty, wielkie sieci negocjują znacznie lepsze ceny i że to jest ten kierunek, który powinniśmy obrać. Tymczasem, kiedy porówna się ceny leków refundowanych po roku 2012,
Jak zobaczy się, kiedy polski rząd zaczął negocjować z producentami leków i kiedy po prostu producent musiał dla wszystkich zaoferować tą samą cenę, to te ceny są o wiele, czasami wielokrotnie niższe niż te, które nawet duże podmioty oferowały przed rokiem 2012. I to pokazuje, że właściwe rozwiązania systemowe są najważniejsze i warto wyciągać wnioski i uczyć się też na podstawie tych doświadczeń, które są dobre. Bo jeśli w tak wielu krajach taki system został przyjęty, to nie jest przypadkowo. Tam są też specjaliści. Są tam ekonomiści, są prawnicy, są ludzie znający się na farmakoekonomice i tego typu systemy zostały przyjęte. I proszę Państwa, niewątpliwie gdyby przyjąć taką zasadę, że wielkie podmioty mogą mieć niższe ceny, to powinno być tak, że w Norwegii czy na przykład w Anglii ceny leków są najniższe. A nie są. W Norwegii są znacznie wyższe ceny na przykład wielu leków niż w Niemczech, bo gdyby było odwrotnie, to na zasadzie legalnego importu równoległego byłyby ceny leki z Norwegii importowane. Bardzo wiele leków w Norwegii wcale nie ma niższych cen. My, proszę Państwa, w Polsce jesteśmy teraz na etapie często wojny cenowej, której celem jest nie zaoferowanie najczęściej tańszych leków dla pacjentów, tylko zdobycie rynku. W momencie, kiedy to zostanie osiągnięte, niewątpliwie wszystko się zmieni. Mamy przykład chociażby z innej branży. Kiedy była wojna cenowa, jeśli chodzi o na przykład komunikacyjne ubezpieczenia, to były te ubezpieczenia niskie. W ciągu dosłownie półtorej roku, kiedy się to skończyło, płaci większość polskich obywateli za ubezpieczenie OC komunikacyjne, często nawet 100% więcej. To jest po prostu etap, w którym my jesteśmy obecnie. Niewątpliwie my, uważam, powinniśmy wyciągać wnioski i korzystać z tych dobrych doświadczeń, dlatego że w tych krajach te rozwiązania się sprawdziły.
Pan Wojciech Kozłowski, bardzo proszę.
Trzeba jednak trzymać się faktów. Fakty są bardzo proste. Panowie nie mówią o misji. Panowie już dawno tą misję jako samorząd aptekarski porzucili. Państwo mówią o własności. Państwo mówią o pieniądzach. Państwu chodzi o to, żeby pacjent płacił drożej. Dlaczego jest przykład ubezpieczeń komunikacyjnych? Bo chodzi o to, żeby ten pacjent dużo drożej zapłacił. Co mieliśmy przed wojną, kiedy mieliśmy dokładnie taką sytuację, że aptekę mógł prowadzić tylko farmaceuta? Otóż mieliśmy strajki pacjentów i strajki pracowników aptek. Pracowników aptek, że są po prostu w tych aptekach niewolnikami, a pacjentów, że nikt, łącznie z państwem, nie może się sprzeciwić silnym korporacjom. I teraz, jak mówił pan prezes Kaczyński, korporacjonizm to jest rak, który przez 25 lat toczył Polskę. Najbardziej zapiekłym reliktem tego korporacjonizmu jest właśnie samorząd aptekarski. I teraz trzeba jasno powiedzieć, to jest prosty skok na kasę. Chodzi o te 10%, o 20-30%, o które polskie leki są tańsze. I chodzi o to, żeby one były takie same drogie jak w Niemczech.
Zaraz zdecydowanie się jeszcze przeciwstawić. Pan Marcin Piskorski, bardzo proszę.
Tak, bo rzeczywiście ta nasza dyskusja cały ten czas się toczy tak naprawdę na temat własności, a nie dotyka praw pacjenta. Mówimy tylko o cenach i o własności. Rzeczywiście w Sejmie od paru tygodni procedowany jest projekt przygotowany przy współudziale Naczelnej Izby Aptekarskiej. I on zakłada oczywiście wprowadzenie zasady apteki dla aptekarza, która tutaj, muszę zrobić małą dygresję, jest w mniejszości krajów Europy, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stanów Zjednoczonych, Australii. Myśmy to zbadali. W większości krajów nie ma zasady apteki dla aptekarza, a w tych, która była, odchodzi się od tej zasady. Dlaczego? Właśnie dlatego, że jak jest zasada apteki dla aptekarza, to ceny są bardzo wysokie, ten system jest nieprzyjazny, a rynkiem rządzą dynastie aptekarskie, bo ktoś, jeżeli rynek się zamyka, to ktoś, kto taką licencję na prowadzenie apteki zdobędzie, to pilnuje, żeby taka licencja była w rodzinie. I w ostatnich 10 latach 15 krajów zliberalizowało właśnie te zasady, a nie wręcz je zaostrzyło. Teraz w Polsce mamy do czynienia z projektem, który rzeczywiście ma wprowadzić w Polsce zasady apteki dla aptekarza. Jakie będą konsekwencje? Być może nie Państwo sobie nie zdają sprawy, bo ten projekt nie był zaopatrzony w ocenę skutków regulacji. Dzisiaj czytałem rano nasz dziennik i na przykład nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jednym ze skutków tego będzie to. Wiele aptek w Polsce jest własnością kościoła, organizacji społecznych, fundacji. Jeżeli ten projekt wejdzie w życie, te instytucje z czasem utracą te apteki. A dlaczego, ojcze? A mianowicie dlatego, że ta ustawa przewiduje sytuację, gdzie ktoś, kto nie jest aptekarzem, a dzisiaj aptekę posiada, tę licencję może tylko stracić. A kiedy może ją stracić? No chociażby w takiej niezawinionej, bardzo przypadkowej sytuacji, jeżeli mamy do czynienia, że w ramach dekomunizacji zmienimy ulicę Marchlewskiego na jakąś inną, to wymaga to zmiany w licencji. Ktoś, kto nie jest właścicielem apteki, czyli na przykład jakaś fundacja dobroczynna bądź kościół, nie uzyska już na nowo tej licencji i ją po prostu straci. Uważamy ten system za skrajnie niesprawiedliwy.
Może nie z powodu samej zmiany nazwy ulicy, ale z powodu na przykład zmiany adresu. I dam tutaj prosty przykład. Mamy, jak bardzo dobrze wiemy, wiele aptek jest w centrach handlowych. I co się dzieje w sytuacji takiej, w której wchodzi te przepisy? Otóż właściciel takiej apteki jest po prostu zakładnikiem takiego właściciela centrum, bo on wie, że on już nigdy, jeżeli nie jest osobą fizyczną, takiego zezwolenia nie dostanie. To są zakony, zakony bonifratrów, diecezje, diecezja toruńska, diecezja płocka, panowie, diecezja warszawska. To wszystko
panowie,
to są podmioty posiadające
taki ciekawy kierunek
posiadające
odwracania
licencji.
Po prostu kota ogonem. Zacznę od początku. Pan prezes Kaczyński, PiS, w programie swoim politycznym już dawno mówił o aptece dla aptekarza. Chciałbym, żeby pan się zapoznał kiedyś z tym programem. Natomiast wracając do sytuacji i mówienia o jakimś tam modelu biznesowym i własności, jeśli chodzi o bronię własności przez nas aptekarzy. Otóż, proszę państwa, tak jak panowie powiedzieli, macie państwo jako apteki sieciowe 40%, jeśli chodzi o ilość aptek. 38 może procent, bo mówicie o 5 tysiącach aptek na 15 tysięcy. Tylko proszę ojca i proszę państwa, te apteki generują 60% obrotu.
Bo pacjenci do nich lgną.
To jest budowanie przewagi tylko i wyłącznie na podstawie tego, że otrzymujecie państwo specjalne warunki od producentów poprzez określone hurtownie. I cały czas twierdzę, że jest to swojego rodzaju dyskryminacja pozostałych aptek. Mówicie państwo, że my chcemy robić dynastię, a państwo jesteście w sytuacji zagrożenia wobec nowego projektu ustawy. Ja wręcz uważam, ja zresztą nie ukrywam, że byłem zwolennikiem projektu węgierskiego, gdzie w projekcie węgierskim oprócz tego, że aptekę może prowadzić aptekarz bądź spółka aptekarzy, to tam wprowadzono jeszcze ważniejszy element, mianowicie okres przejściowy, w którym w ciągu 7 lat udziały w tychże aptekach powinni byli przejąć magistrowie farmacji, nawet pracujący w tych aptekach, bądź spółki magistrów farmacji. I tak też się stało. U nas w tym projekcie tego nie ma i bardzo tego żałuję, bo to by zaczęło porządkować rynek.
Zapytajmy o
niestety,
to, kto zyskał na tym. 20% zyskali farmaceuci,
niestety,
a 20% stracili pacjenci.
Jeżeli nie uporządkujemy tego rynku, dojdzie do monopolii. I mówienie, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych dwie sieci mają tylko rynek w ponad 320-milionowym kraju, zresztą nawet z tego, co słyszałem, był to zarzut podczas kampanii wyborczej, że obecna ekipa rządząca, która przegrała wybory, doprowadziła do monopolizacji tego rynku aptecznego, co spowodowało wzrost cen leków. Okazuje się, że podobne leki w Stanach Zjednoczonych i nawet w Kanadzie jest kolosalna różnica, nawet kilkudziesięciu procent. My chcemy, żeby ta sytuacja była zupełnie inaczej postrzegana, ponieważ mówienie, że głównym naszym celem jest tylko zysk, to jest nieprawda. My jesteśmy zawodem zaufania publicznego. Panowie nawet nie jesteście farmaceutami. Wy jesteście po prostu wynajętymi pracownikami po to, żeby reprezentować interesy grupy. A grupa finansowa, jaką reprezentujecie, waszym głównym zadaniem jest maksymalizacja zysku. I nie interesuje was tak zbytnio dbałość o pacjenta, macie sprzedaż przykasową, pracownicy muszą zrobić określoną ilość paragonów, muszą żeby dostać premię, sprzedać w określonej wysokości. Nie mówcie tutaj o misji z waszej strony, bo to po prostu macie znakomicie przygotowaną retorykę na dokładne odwracanie kota ogonem. To znaczy, jeszcze raz to tłumaczę.
Trzeba wyraźnie powiedzieć.
Ale jeśli ja bym mógł, bo pan już mówił przed chwilą, jeśli mógłbym się odnieść do paru bardzo według mnie istotnych kwestii. Otóż odmawia się nam misji. Niezależny sąd, zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny w swoich wyrokach i bardzo ważnych uzasadnieniach stwierdził jednoznacznie, że samorząd aptekarski reprezentuje interes społeczny. Dlaczego mówimy też i o własności? Bo to jest właśnie kwestia niezależności decyzji. I jest wiele dowodów, również z Anglii na przykład, że wtedy, kiedy jest mowa o dużych podmiotach, to w tym momencie farmaceuci są poddawani olbrzymiej presji, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży i nawet sprzedawanie konkretnych preparatów. Nie bez powodu w Anglii jest Stowarzyszenie Obrony Farmaceutów, którego prezesem jest pan Mark Kozioł i można sobie znaleźć w internecie jego wypowiedzi i jego opracowania, które pokazują, w jak wielkim stopniu farmaceuci są poddawani presji. Ja zresztą wiem to też, dlatego że ja przez 8 lat, od roku 2008 do roku 2015, pełniłem funkcję koordynatora Departamentu Spraw Zagranicznych Naczelnej Rady Aptekarskiej i przez 8 lat średnio co miesiąc bądź co dwa miesiące spotykałem się z przedstawicielami wszystkich samorządów aptekarskich z całej Europy. Również z Anglii, również z Norwegii i wielokrotnie miałem okazję rozmawiać ze wszystkimi. To były wiele godzin spędzonych na rozmowach i to, o czym mówię, to nie jest czysta teoria, tylko to są po prostu fakty, które były przedstawiane na posiedzeniach Europejskiej Organizacji Farmaceutów. Jest to wyjątkowo istotne, bo dlaczego takiej organizacji nie ma w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii? Bo nie jest ona po prostu potrzebna. Bo w tych krajach farmaceuci mają znacznie większe możliwości, nieporównywalnie większe możliwości do niezależnych decyzji, a o to właśnie chodziło Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Tu chodzi o to, żeby pacjent, który przychodzi do apteki, żeby miał gwarancję, że ta porada, którą otrzymuje, będzie poradą niezależną, że tu farmaceuta wykorzysta w największym stopniu swoją wiedzę fachową, żeby w jak najlepszym stopniu temu pacjentowi pomóc. Dzisiaj w Polsce mówi się, że owszem, jest to polski kapitał. 3 apteki dziennie upadające polskich farmaceutów to też są polskie przedsiębiorstwa i jakoś też należałoby zdecydowanie się nad tym zastanowić. Natomiast przy obecnej sytuacji prawnej w dowolnym momencie prawie to wszystko może być przejęte przez dowolne spółki prawa handlowego z prawie, że z dowolnego kraju świata. I dlatego należałoby się nad tym zastanowić.
Trzeba bardzo wyraźnie popatrzeć na to, jak wyglądają fakty. Fakty wyglądają bardzo prosto. Patologie polskiego rynku farmaceutycznego. Płacenie pod stołem. Gdzie? W dużych firmach sieciowych? Nie. U indywidualnych aptekarzy. Wywóz leków za granicę. Myśmy poprosiliśmy sądy.
To są bezpodstawne zarzuty.
Proszę nie przerywać. Minimum kultury, panie prezesie.
Dobrze.
Minimum
kultury. Ja tą kulturę
chcę wyraźnie powiedzieć. Poprosiliśmy sądy właśnie samorządu aptekarskiego o wyroki skazujące za wywóz leków z Polski za granicę, po to, żeby zarobić kosztem polskiego pacjenta, który umierał. I co się okazało? Indywidualni farmaceuci. Nie dosyć, że jeszcze indywidualni farmaceuci i założone przez nich spółki, nie żadne wielkie firmy sieciowe. Fałszowanie leków dla produkcji narkotyków. Indywidualny farmaceuta. Łapówka dla prezesa Wielkopolskiej Aptekarskiej. Indywidualny farmaceuta.
Pan już drugi raz ten problem
musimy wyraźnie powiedzieć. I co się działo? Otóż te wszystkie patologie nie tylko były, ale one są nadal kryte przez samorząd aptekarski.
Nie są kryte.
Oczywiście, że są kryte.
Pan odwraca.
Ja bym chciał się tu odnieść, bo tu jest bardzo ważna rzecz, o której należałoby się odnieść.
Ja tylko uzupełnię.
Pan usiłuje stwierdzić, że to indywidualni aptekarze są źródłem wywozu leków za granicę. Samorząd jeszcze lepiej. Samorząd nie ma możliwości w ogóle działalności. Niech pan da mi powiedzieć. Prezesie. Pan mówi o kulturze. Proszę ojca. Ja jako indywidualny aptekarz deficytowych leków, które są tak zwanym hitem eksportowym, dostaję 2, 3, 4 opakowania na tydzień. Czy ja jestem eksporterem, ja nie mogę zaopatrzyć swoich pacjentów w leki. A pan mówi tutaj o tym, że to indywidualnie aptekarze wywożą. Pan mówi, że indywidualnie aptekarze są, że indywidualnie aptekarze korumpują lekarzy. To ja znam przykłady, gdzie sieciowe apteki przychodzą i na catering ciepły przywożą do przychodni, ale to nie ruszajmy tutaj w ogóle sprawy w tym momencie lekarzy, bo to w nas jest cały problem właśnie w tym rynku. W tym rynku, który jest cały czas deformowany, jak widać przez państwa.
Takie problemy.
Może pani mi pozwolić powiedzieć? Państwo chcą udowodnić, że to my, indywidualni aptekarze, jesteśmy złem tego świata. My rozpoczęliśmy pracę, stwarzając miejsca pracy dla farmaceutów. Myśmy stworzyli system, gdzie zapatrywaliśmy wszystkich pacjentów w leki. To dopiero po 2001 roku zaczęły się te patologie, kiedy znikła apteka dla aptekarza, kiedy państwa głównym celem był biznes i budowanie struktury biznesowej.
Państwa głównym celem jest biznes i dlatego, że państwa głównym celem jest biznes, to jest największa patologia ostatnich 20
lat. Pan w ogóle nie czuje tego rynku.
Pan nie
pan czuje, tylko reprezentuje.
Panie prezesie, chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć.
Emocje za chwilę, pan prezes Łukasz Bohater.
Mówimy
za chwilę,
o przepisie ustawy.
Przepraszam, panie Wojciechu, i za chwilę także pan dyrektor Marcin Piskorski. Odbiorę też pierwszy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, rozmowy niedokończone. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Elżbieta z Lublina.
Bardzo proszę, pani Elżbieta.
Bardzo się cieszę, że został poruszony ten temat, ponieważ on dotyka wielu Polaków, ale także i zawodów medycznych, zawodów zaufania publicznego. Ja z całego serca dziękuję panom prezesom, że tak odważnie walczą o to, żeby apteki wróciły pod kontrolę aptekarzy. Bardzo mi jest przykro, słysząc wypowiedź szczególnie pana prawnika, który także wykonuje zawód zaufania publicznego, że nie rozumie, co to znaczy interes publiczny, co to znaczy obrona człowieka. Zawód medyczny mówi o opiece najwyższą wartością, jaką jest zdrowie człowieka. I w tym momencie opieka farmaceutyczna to nie ma być sprzedaż leku, tylko zastanowienie się, czy rzeczywiście temu pacjentowi ten lek jest potrzebny. Jeżeli pacjent mówi, że w tym momencie on chce sobie kupić żelazo, to czy suplement, prawda, żelaza, to w tym momencie czy zostało wykonane badanie? Czy lekarze mówili o tym, że należy to brać? Mi jest bardzo przykro, jeżeli ja w aptece kupuję receptę, znaczy wybieram leki z recepty, a farmaceuta do mnie mówi, a może pani weźmie to, a może pani weźmie tamto, a w farmacji mamy to czy tamto. Przepraszam najmocniej. To nie jest sklep. To jest apteka, gdzie się świadczy świadczenia medyczne. I to jest podstawowa pierwsza rzecz. W tym momencie ja od razu mówię, że nie, ja dziękuję, ja nic nie chcę. Bo ale ile ludzi o tym nie wie i kupuje i jesteśmy lekomanami jako Polacy. I w tym momencie właśnie firmy produkujące i sprzedające leki na tym zarabiają na niewiedzy człowieka i znowu na reklamie. Ja dziękuję bardzo prezesowi Kucharewiczowi, że wywalczył zakaz reklamy. W tym momencie lek bierze się tylko i wyłącznie, jeżeli stan kliniczny wskazuje na konieczność i jeżeli lekarz zleci ten lek, który jest potrzebny dla danego człowieka. To samo niestety dzieje się z medycznymi laboratoriami diagnostycznymi, gdzie niestety staje się to punktem działalności tylko i wyłącznie w celu interesu właścicieli. I bardzo serdecznie dziękuję samorządowi aptekarskiemu, że tak odważnie walczy dla nas, dla Polaków o dobro, żebyśmy nie byli oszukiwani i żebyśmy nie była nasza wiedza niewykorzystywana do tego, żebyśmy niepotrzebnie brali te leki. Uważam, że jest to świadczenie medyczne, jeszcze raz chciałam zaznaczyć, i dlatego musi być pod opieką ludzi wykonujących zawód medyczny, zawód zaufania publicznego. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani Elżbieto. Pozdrawiamy Lublin, pan prezes Piotr Bohater i później pan Marcin Piskorski.
Chciałbym bardzo podziękować za ten głos, bo jest to jednak duże wsparcie, które pokazuje zrozumienie wśród pacjentów sytuacji i to, że samorząd aptekarski działa w interesie społecznym. Proszę państwa, jeśli chodzi o wywóz leków, bo jest to wyjątkowo duży problem, to pan prawnik tutaj przed chwilą przedstawił sytuację, jakoby to większość aptekarzy uczestniczyła w tym. Jest wręcz odwrotnie. Przedstawił to wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w jednym z swoich wypowiedzi na podstawie danych otrzymanych z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, że wielokrotnie więcej jest przypadków jeśli chodzi o wywóz leków przez apteki, którymi właścicielami są nie farmaceuci, niż te, którymi są farmaceuci. A pan jako prawnik powinien wiedzieć, że jeśli chodzi o samorząd aptekarski, to dlaczego samorząd aptekarski? Bo zdarzały się takie przypadki. To jest duże środowisko, ponad 30 tysięcy farmaceutów. My nie zagwarantujemy, że wszyscy będą kryształowo czyści i będą się zachowywać w 100% tak jak należy. Zawsze się gdzieś tam coś zdarzy i przecież w państwa środowisku też bywały takie przypadki. Ale pan powinien wiedzieć, że samorząd aptekarski nie ma prawa, na przykład sąd aptekarski nie ma prawa brać pod uwagę tych właścicieli, którzy są niefarmaceutami. Samorząd aptekarski i zarówno okręgowe sądy aptekarskie, jak i naczelny sąd aptekarski mogą tylko rozpatrywać kwestie członków samorządu aptekarskiego, czyli członków farmaceutów. Tylko i wyłącznie. I proszę państwa, dlaczego też doszło do takiej sytuacji? Przecież 3 miesiące temu był program pierwszej telewizji, w którym uczestniczył jeden z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, który przedstawiał sytuację, jak to wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni są straszeni, są pozywani za kuriozalne rzeczy do sądu przez te spółki, które eksportują na gigantyczną skalę leki z Polski. Tylko że ja bym się zapytał, i wtedy jeszcze nawet była mowa o tym, że należałoby inspekcji farmaceutycznej dać uprawnienia prawie takie jak służbom specjalnych z bronią długą, żeby po prostu chodzili w kominiarkach, w kamizelkach kuloodpornych. Tylko ja bym się zapytał, bo rzeczywiście są też takie służby między innymi w Anglii, ale dlaczego nie ma takich służb we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech?
W Portugalii.
I nie ma w ogóle, bo nie ma takiej potrzeby. Bo w momencie, kiedy nie ma wielkich korporacji, które mogą nawet zastraszać urzędników państwowych, czy mogą po prostu nawet podawać do sądu całe rządy poszczególnych krajów, to w tym momencie te apteki w tych krajach, gdzie nie ma takich sytuacji, nie ma wywozu i nie ma takiej potrzeby i należałoby się zastanowić, jak to się stało, bo wówczas w czasie tego programu ten wojewódzki inspektor farmaceutyczny stwierdził, że w Polsce jest wiele przypadków, że właściciele aptek to jest w zasadzie właścicielami aptek są struktury prawie że o właściwościach mafijnych. I należałoby się zastanowić, jak to się stało i dlaczego w tamtych krajach nie ma takiej potrzeby. Uważam, że najważniejszą rzeczą jest, żeby kraj, rząd danego kraju mógł prowadzić właściwą politykę lekową. Jeśli mamy przykład z Norwegii, gdzie cały rynek detalicznej dystrybucji leków został opanowany przez 3 zagraniczne sieci, rząd tego kraju i jest na to dokument Ministerstwa Zdrowia Norwegii, nie ma już żadnego wpływu na politykę lekową. Bo to te 3 sieci decydują... Ostatnie zdanie, tylko kończę. To te 3 sieci decydują, jakie leki są w tych sieciach, jakich producentów i jakie są polecane pacjentom. I to jest ten wpływ, który mówi, że w tym momencie tacy farmaceuci nie mają żadnego wpływu, jeśli chodzi o ich niezależną decyzję.
Ja chciałem się odnieść do tego, co mówi prezes Bohater. Pan opowiada o tym, że w Norwegii mamy do czynienia z jakąś, nie wiem, patologią. W Stanach Zjednoczonych jest równie źle. Kanada, nie wiem, ja życzyłbym sobie, żeby Polacy mieli podobne problemy jak mieszkańcy Norwegii, Kanady czy Stanów Zjednoczonych. Myśmy rozmawiali z Norweskim Stowarzyszeniem Farmaceutów. Pytaliśmy się o to, czy rzeczywiście jest to jakiś bantustan, gdzie rząd został rzucony przez koncerny międzynarodowe na kolana i nie ma nic do powiedzenia. Oni mieli, nie mogli w ogóle zrozumieć, o co my pytamy. Więc myślę, że może spróbujmy tą dyskusję trochę do przodu posunąć i zacznijmy się zastanawiać, jak z tej sytuacji wyjść, bo że zmiany na rynku są potrzebne, to chyba tutaj i państwo, i słuchacze, i my jesteśmy przekonani. Może właśnie trzeba by było usiąść do stołu i spróbować porozmawiać, jak ten rynek w interesie polskich pacjentów popchnąć do przodu, a jesteśmy od lat na etapie przerzucania się tego typu argumentami. Ja jeszcze jedno zdanie powiem, bo tutaj pan prezes też straszy od 20 lat chyba monopolizacją rynku. Mamy w Polsce 15 tysięcy aptek, 10 tysięcy to są podmioty indywidualne, 5 tysięcy to jest 400 przedsiębiorstw. Jak można mówić o monopolu 400 przedsiębiorstw? Nie ma, to nie trzeba kończyć Harvardu, żeby wiedzieć, że 400 przedsiębiorstw nie tworzy żadnego monopolu. To jest absolutnie bezsensowna argumentacja. I proszę państwa, polski rząd posiada w ręku narzędzia, żeby takiej monopolizacji potencjalnej przeciwdziałać, gdyby ona w ogóle się miała kiedykolwiek wydarzyć. Natomiast powiem jeszcze w ten sposób, bo to jest dla mnie bardzo ważny argument. Zastanówmy się, w których krajach w Europie jest ta apteka dla aptekarza, w których nie ma. No rzeczywiście, stara Europa kontynentalna, Europa Południowa, które mają te systemy, odchodzą od nich. Europa Wschodnia, Skandynawia, kraje Beneluxu, czyli Belgia,
Belgii właścicielem apteki może być tylko farmaceuta.
Holandia, kraje anglosaskie, to są kraje. Stany Zjednoczone, proszę mi pozwolić skończyć. Stany Zjednoczone, Australia i tak dalej. To są kraje, gdzie jest.
W Australii właścicielem apteki może być tylko farmaceuta.
To jest otwarty rynek farmaceutyczny i Unia Europejska od lat prowadzi takie badanie krajów o najwyższym poziomie opieki zdrowotnej. I to są kraje, które mają otwarte systemy. To jest Szwecja, to jest Holandia, to jest Wielka Brytania, to jest Szwajcaria. I myślę, że jakość obsługi pacjenta nie zależy od sposobu własności, czy od struktury własności, tylko od sposobu funkcjonowania państwa, od sposobu wykonywania nadzoru przez państwo. Proszę pamiętać, że w Polsce każda apteka musi mieć kierownika apteki, który jest, że tak powiem, osobą, która posiada rękojmię Izby Aptekarskiej. Więc jeżeli mamy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób podnieść poziom, to myślę, że tutaj jest klucz. A w Polsce od półtorej roku nie mamy głównego inspektora farmaceutycznego. I myślę, że na tym się powinniśmy zastanowić, a nie tylko walczyć o własność i o strukturę
rynku. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Dwie rzeczy. Po pierwsze, kto złożył donos karny, żeby zastraszyć wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w Bydgoszczy i głównego inspektora farmaceutycznego. Nie sieć, tylko indywidualny farmaceuta, który wywoził leki z Polski i miał swoją spółeczkę. I założył sobie indywidualną spółeczkę. I taka była prawda.
Proszę
i teraz
państwa,
musimy pamiętać o tym. Musimy pamiętać o tym, że można wspólnie zwalczać wiele patologii, co do których się zgadzamy. Takich jak zastraszanie, takich jak niezależność farmaceuty. Ale dlaczego nie wprowadzimy, tak jak osoba wykwalifikowana, panie prezesie, przy wytwarzaniu leków ma zagwarantowaną ustawową niezależność podejmowania decyzji. Dlaczego rzucają się państwo na własność zamiast, i to cudzą własność, zamiast wprowadzić zapisy, że to farmaceuta tylko może sprzedawać, a nie być tylko kierownikiem, że to farmaceuta musi podejmować niezależną decyzję. Dlaczego nie wprowadzą państwo regulacji, które tworzą obowiązkowy...
Ja odpowiem.
Jeśli mogę tylko jedno zdanie, bo to jest istotne, bo czasami ad vocem należy szybko odpowiedzieć. Ja jeszcze dobrze pamiętam czasy przed zmianami 89 roku i pana mecenasa wypowiedzi do złudzenia mi przypominają te wypowiedzi, kiedy mówiono cały czas, kiedy jeszcze w Polsce była przewodnia rola partii i system nakazowo-rozdzielczy, kiedy mówiono cały czas, że system jest dobry, a tu ludzie są źli.
Tak.
Natomiast my właśnie jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że pan mówi, że system jest dobry, a ludzie są źli i to nie funkcjonuje. A ja mówię, że system jest zły. Bo w momencie, kiedy były czasy przed rokiem 89, to w tamtym systemie choćby nie wiem co, to pewnych rzeczy się nie dało zrobić.
Nie wiem, dlaczego farmaceuci mówią o prawie.
Ale to jest najbardziej smutne w tej naszej całej dyskusji jest to, że jak zwykle najwięcej do powiedzenia w sprawie zawodu zaufania publicznego mają niefarmaceuci. I to jest zawsze najbardziej smutne. Jeśli chodzi o... Wrócę jeszcze do sprawy reklamy, to oczywiście brałem w tym aktywny udział, żeby spowodować zakaz tej reklamy, bo ja przypomnę, co wyprawiały sieci, sprzedaż za 1 grosz, za 1 złotówkę. Tak naprawdę to myśmy płacili. I ojciec płacił z ubezpieczeń, i z pana ubezpieczeń, ze wszystkich z naszych ubezpieczeń szły te pieniądze.
Bo są oficjalne dane, że 5 leków generujących największą refundację w tamtym czasie to były wszystkie te leki, które w takim systemie były wydawane.
Tak, w tym systemie. I ogromne pieniądze szły. Jeżeli w momencie, kiedy wprowadzono w 2011 roku ustawę refundacyjną, refundacja spadła o 2 miliardy. Ale przypomnę, bo może panowie mają bardzo krótką pamięć, to sieci wydawały pierwsze gazetki i to sieci wydawały je w nieograniczonych ilościach i teraz niektóre sieci też gazetki wydają. Wystarczy przejść do jednej z sieci, która funkcjonuje na naszym rynku i tam non-stop są gazetki. Oczywiście omija się prawo, to znaczy prawo się w ten sposób traktuje, że no to są leki OTC, to można, tak? Ale efekt jest taki, że tak naprawdę ta gazetka reklamuje aptekę. Ona nie reklamuje leków, tylko ona reklamuje aptekę. Bardzo dobrze, że udało mi się wprowadzić moim kolegom zakaz reklamy aptek, bo dzięki temu zakazowi wiele indywidualnych aptek jeszcze do tej chwili przetrwało, bo te indywidualne apteki nie miały pieniędzy, żeby uczestniczyć w tej brudnej grze rynkowej. Te indywidualne apteki, a sieci miały pieniądze, te indywidualne apteki nie dostawały telewizorków, te indywidualne apteki nie dostawały suszarek w różnych programach. To kto prowadził największy program w Polsce? Jeden z waszych uczestników rynku, waszej grupy. I państwo mówicie, że my indywidualnie jesteśmy nie w porządku? To jest po prostu gruba przesada.
Znaczy... Za chwilę pan Kozłowski, odbiorę telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Z Wielkopolski. Jestem aptekarzem. Prowadzę aptekę już od 40 lat. Bardzo dziękuję panu prezesom Kucharowiczowi i Bohatorowi, że bronią tutaj niezależności prywatnych aptek. Pragnę nakreślić taki problem. W tej chwili pan Wojciech Kozłowski podnosi temat, że pacjent ma taniej w aptece sieciowej leki. Pragnę zwrócić uwagę na to, że w Polsce ceny urzędowe leków refundowanych są wszędzie takie same we wszystkich aptekach. Ceny różnią się jedynie tylko suplementów diety. To jest jedna sprawa, więc pacjent polski ma w każdej aptece taką samą cenę zagwarantowaną przez polski rząd. Natomiast ja upatruję ogromny problem w tym, że stawia się wielkie wymogi aptece. Apteka musi mieć dostosowany lokal, musi mieć zatrudniony, wysoko kwalifikowany personel, a nikt się nie martwi o to, co się stanie z taką apteką, jeśli za chwilę dwa numery dalej otworzy mu się konkurencja. Ja prowadzę w tej chwili aptekę. Chciałabym ją zamknąć, ponieważ już wiek mój po prostu jestem już po prostu zmęczona i pracuję, mam ponad 60 lat. Ja w tej chwili nie mogę ani oddać leków do hurtowni, bo ode mnie się wymaga, żebym fakturami korygującymi to wszystko załatwiła, a to jest po prostu technicznie niewykonalne. Nie mogę tych leków po prostu zwrócić do hurtowni. W tej hurtowni, w której kupiłam, uważam, że w Polsce po prostu jest ogromne marnotrawstwo i marnuje się ogromny potencjał nas, farmaceutów, ponieważ my w tej chwili skupiamy się głównie nie na pacjencie, tylko na staraniu się o to, żeby kupić lek jak najtaniej dla pacjenta. Nie jesteśmy magistrami farmacji, tylko po prostu jesteśmy magazynierami. Jeszcze jedna taka sprawa. Ja nie mogę zrozumieć do tej pory, jak w jednej aptece sieciowej na przykład lek, na przykład Xarelto, kosztuje około 99 zł, gdzie jego cena urzędowa jest 400 zł. Taka jest cena urzędowa dla pacjenta. A w aptece sieciowej pacjent może go kupić za 100 zł. Więc ja się pytam, kto do tego wszystkiego dokłada, czyim kosztem, dlaczego państwo w ten sposób jest oszukiwane, ponieważ państwo po prostu ma mniej, taka apteka sieciowa odprowadza do państwa mniejszy podatek.
Pani Doroto, wątków bardzo wiele. Bardzo dziękujemy za ten głos w naszej dyskusji. Tak jak mówiłem, pan Wojciech Kozłowski jako pierwszy. Bardzo proszę.
Pierwsza rzecz, którą trzeba wyraźnie powiedzieć. Mianowicie, kto zyskuje na niewiedzy? Kto zyskuje na tym, że na przykład zamiast leków są na masową skalę wprowadzane do Polski, sprzedawane i reklamowane suplementy diety. W masowej skali, z dużą szkodą dla polskiego pacjenta. Oczywiście to jest między innymi skutek zakazu reklamy. Ponieważ jeżeli mamy zakaz reklamy leków, to wygrywają ci, którzy nie są poddani żadnym ograniczeniom.
Nie ma pierwsza zakazu kwestia.
Zakaz reklamy leków. I zakaz reklamy leków refundowanych. Druga kwestia,
zakaz którą podniosła... Nie ma, bo pan widzi w telewizji, ile jest...
Wydawanych z przepisu lekarza nawet, tak, nie tylko refundowanych.
Teraz druga kwestia, którą podniosła pani w wypowiedzi telewizyjnej. Otóż jest tak, że w polskich aptekach 35% to są leki refundowane, czyli te, gdzie mamy ustaloną cenę, a 65% wydatków polskich emerytów to są leki które nie są refundowane albo w ogóle, albo w całości. Nie tylko OTC, także leki wydawane na receptę lekarską, ale nie refundowane. I teraz musimy zwrócić uwagę na to, że każde myślenie typu ograniczmy konkurencję. Czy państwo wiedzą, że w żadnym mieście wojewódzkim, i w Bydgoszczy, i w Toruniu, i w Płocku nie będzie można otworzyć nowej apteki. Jeżeli wszyscy ci, którzy mówią zamknijmy konkurencję, apteki tylko dla nas, czy kolejarze mówią kolej dla kolejarza, czy piekarze mówią piekarnia dla piekarza, nie.
Czy prawnicy mówią biuro prawne dla prawnika?
Nie, już nie jest. Nie. Tak. Oczywiście, każdy absolwent może otworzyć. Tylko
czy ja mógłbym kancelarię prawną otworzyć?
Oczywiście.
Proszę państwa, jesteśmy wprowadzani w błąd.
I teraz musimy być świadomi tego. Pacjent jest najważniejszy. Państwo porzucili misję, państwo porzucili tego pacjenta, państwo chodzi tylko o własność. A pacjent, jakość usługi farmaceutycznej, jakość obsługi, dlaczego pan prezes...
A państwu chodzi właśnie o pacjenta, tak?
Tak jest. Tak, i teraz o co o tym świadczy? Pan prezes powiedział, jest dwukrotnie więcej pacjentów, którzy przychodzą do tych aptek, gdzie są tańsze leki, gdzie jest lepsza obsługa. To są nie tylko apteki sieciowe, są także złe apteki sieciowe i są także świetne apteki indywidualne. Po prostu ten farmaceuta... Tak samo indywidualny. Państwo dzielą na sieciowe indywidualnych. I to jest niesprawiedliwe dzielenie, bo to jakość apteki, jakość obsługi farmaceutycznej, dostęp do leków. Dlaczego w wielu aptekach nie ma pełnego tego?
Właśnie dlatego, pan prezes Kucharewicz, tak pan prezes Bohater, bardzo proszę.
Biznesmenami i zapominają o pacjencie.
Proszę ojca. Ciekawa dyskusja się wytworzyła. Panowie usiłują cały czas jakby stworzyć wrażenie, że to oni walczą o pacjenta, a my tylko o nasze pieniądze. Tak nie jest, bo proszę zwrócić uwagę to, co powiedziałem, jaki poziom obrotu państwo już uzyskali, jeśli chodzi o rynek. Jeżeli w tym tempie będzie się zmieniać struktura własności w polskich aptekach, to państwo dzięki tej ustawie, która nie dotyka was w ogóle, bo jeśli chodzi o spółki, one absolutnie nie mają zabieranych zezwoleń. Jeśli chodzi o spółki, będziecie mogli żonglować tymi swoimi udziałami w lewo i w prawo i nie musicie ich sprzedawać farmaceutom. Jeśli chodzi o spadkobranie, spółki w ogóle nie dotyczy. Spółka może istnieć i 100 lat, jeżeli będzie chciała istnieć, a sama się nie podda zamknięciu. I nie twórzcie państwo demagogii, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o to, że my chcemy absolutnie zdominować ten rynek, to jest nieprawda. My chcemy tak naprawdę jako farmaceuci trwać na tym rynku dla pacjenta, ale chcemy jednocześnie, żeby ci farmaceuci, którzy nawet pracują w państwa aptekach, nie byli takim kieracie, w takiej sytuacji, gdzie to państwo decydujecie 3 minuty na pacjenta, 4 minuty na pacjenta. Przecież nasi koledzy, którzy u was pracują w sieciach, tak mówią. I to wcale nie są demagogie. Wielu farmaceutów traktuje pójście do pracy w sieci jako ostateczność, bo my niestety nie mamy takich możliwości na dzisiaj zatrudnienia. Ja powiem tylko tyle. W momencie, kiedy skończy się perspektywa posiadania prywatnej apteki indywidualnemu farmaceucie, ja chcę też powiedzieć, że spadnie zainteresowanie też i studiami farmaceutycznymi. Już spada zdecydowanie zainteresowanie studiami farmaceutycznymi, bo nie ma, bo w momencie, kiedy farmaceuta będzie tylko i wyłącznie pracownikiem w sieci, on nie będzie aż tak zainteresowany, żeby kończyć te trudne studia farmaceutyczne. Ja uważam, że to, że chcemy tak naprawdę uporządkowania tego rynku, to jest właściwy kierunek i właściwe podejście powinno być. Ja jeszcze powiem dalej. Ta ustawa, na która jest dzisiaj w zasadzie powodem tego spotkania i tych waszych państwa obaw, jeśli chodzi o waszą własność, to tak naprawdę powinna być jeszcze uzupełniona, tak jak powiedziałem, o możliwość okresu przejściowego i przejmowania przez waszych pracowników tych 51% własności, żeby to farmaceuci tak naprawdę mogli stanowić o tej aptece, A jeszcze powiem do tego, że mówicie państwo, bieda straszna się stanie, bo spadkobranie, bo będzie oczywiście tylko farmaceuta mógł być aptekarzem. Ja już powiedziałem, że was spadkobranie nie dotyczy. W tym kształcie uważam, że powinien być zapis taki, że jeżeli dziecko występuje w rodzinie farmaceuty, a nie skończyło studiów farmaceutycznych, to okres 12 miesięcy jest śmiesznym okresem i w tym momencie powinna być możliwość skończenia tych studiów farmaceutycznych przez tego spadkobiercę, przez to dziecko. Tego jeszcze w tej ustawie nie ma.
Dziecko jest małoletnie, to ja co?
Proszę jak, pana, we Włoszech,
ono ma skończyć farmację, panie prezesie.
We Włoszech dziecko, jeżeli zostaje małoletnie, to prowadzi opiekun prawny, tą aptekę.
Może stworzymy sobie regenta, skoro mamy już dynastie aptekarskie.
I powiedzmy sobie szczerze,
ale o jakich dynastiach my mówimy?
Że dziecko ma prawo skończyć farmację i prowadzić tą aptekę do 30 roku życia.
Pan prezes Bohater,
jeśli mogę, skończmy z tym wprowadzaniem w błąd o jakichś dynastiach. Jeśli w takich krajach jak Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania jest od 10 do 20 tysięcy właścicieli aptek, to jakie dynastie? A jeśli w tych krajach, takich jak Wielka Brytania, jest kilkanaście podmiotów, które decydują o 90% całego systemu, a w Norwegii 3, to są dynastie. A nie 20 tysięcy niezależnych farmaceutów. To, o co nam chodzi, ale prosiłbym chwilę nie przerywać. To, o co nam chodzi, to jest niezależność zawodu i to podkreśli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, że to jest najważniejsze. I jasno w swoim uzasadnieniu w 2009 roku do wyroku sędziowie stwierdzili, że apteka prowadzona przez farmaceutę jako właściciela daje o wiele większą gwarancję tej niezależności. Dzisiaj cieszę się, że możemy o tym wreszcie rozmawiać i że tak wiele jest w mediach dyskusji na ten temat. I sądzę, że zdecydowana większość jest przekonana, że potrzebne są zmiany systemowe. I teraz należałoby się zastanowić, jakie. Uważam, że należy wprowadzić takie zmiany systemowe, które się sprawdziły. Nie stać nas już na eksperymenty. Należy po prostu przyjrzeć się, jest dokumentów na to dość. Mamy wbrew pozorom, wcale nie jest tak, że idzie wszystko w kierunku liberalizacji, bo był, to pan Piskorski wymienia cały czas te cztery kraje i to są tylko te cztery kraje. Natomiast my wymieniamy cztery duże, te, które mają system analogiczny i wielkość kraju do Polski. I w tym momencie należałoby się wzorować na tych krajach, gdzie to się udało, ale prosiłbym nie przerywać. Tam, gdzie się to udało i tam, gdzie system funkcjonuje dobrze. I teraz mamy jeden kraj z naszego obszaru geograficznego. To są właśnie Węgry. I tu jest bardzo ważny raport, który ja otrzymałem od prezesa Węgierskiej Izby Aptekarskiej, dlatego że w momencie, kiedy Węgry w 2011 roku, po czterech latach, można powiedzieć, chaosu podobnego do tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, zdecydowały się jednak na powrót do koncepcji, w której co najmniej 51% własności apteki muszą mieć farmaceuci. W tym momencie parlament węgierski zobowiązał rząd węgierski, żeby po czterech latach opracować bardzo wnikliwy dokument na temat tego, co się stało na Węgrzech, zarówno przyczyn wprowadzenia tych zmian, jak i konsekwencji. To jest 50/4, dokument dostępny zarówno na stronie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, jak i po polsku na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej, został przekazany parlamentarzystom i członkom rządu i to, jestem przekonany, w dużym stopniu też pokazało, że można wprowadzać zmiany systemowe. Bo kiedy się czyta ten raport, a zachęcam tych, którzy nie czytali, żeby chociaż przeczytali pierwsze 7 stron, bo jest to mądry dokument, gdzie streszczenie i podsumowanie jest na początku, w wielu miejscach, tam gdzie się mówi o sytuacjach patologicznych, gdyby słowo Węgry zastąpić słowem Polska, to właśnie tak ten dokument opisuje to, co mamy dzisiaj. I należy to wreszcie rozwiązać i należy wreszcie wprowadzić zmiany systemowe, które wprowadzą pożądane zmiany, żeby polscy pacjenci mieli dostęp do leków w odpowiedniej cenie i przede wszystkim, żeby je mieli w każdej aptece.
Dwa zdania, jeżeli pan pozwoli, bo my tę sytuację węgierską też znamy. Ona jest po pierwsze nieporównywalna z Polską, dlatego że na Węgrzech system otwarty, gdzie właścicielem apteki mógł być nie tylko farmaceut obowiązywał tylko przez 4 lata i tam się ta własność nie nabudowała, a to, co było, było w rękach głównie zagranicznych koncernów. W Polsce budujemy otwarty rynek od 27 lat i teraz mamy sytuację, że 1/3 tego rynku
budujemy,
to jest własność,
rynek,
to jest własność przedsiębiorców polskich nie będących farmaceutami. To jest pierwsza różnica. Druga różnica między nami a Węgrami, odnosząc się do tego raportu, tam jest jasno napisane, że się branża zyskała bardzo duży oddech, ceny, żeby zyskowność branży poszła w górę, natomiast ceny leków też poszły w górę, dostępność nie wzrosła.
Bo to jest ewidentnie,
system stworzony po to, żeby poprawić, rentowność branży.
Nie ma tam takich zapisów.
Nie ma takich zapisów.
Ostatnie zdanie chciałem powiedzieć, proszę Państwa. Bo ostatnie zdanie, ojcze. Powiedziano tutaj, że apteki sieciowe to jest mniej więcej tam 38% ilości aptek i około 60% wartości. O czym to świadczy? O tym, że pacjenci wybierają apteki sieciowe i rzeczywiście statystyczna apteka sieciowa ma prawie 2 razy większą ilość pacjentów i większą sprzedaż. A dlaczego? Przecież pacjent nie szuka apteki sieciowej bądź nie sieciowej. Pacjent szuka takiej apteki, gdzie ma tanio, gdzie ma dostępność, gdzie ma dobry serwis, gdzie się czuje dobrze zaopiekowany. I dziwnym trafem pacjenci 60, nogami wybierają 60, te apteki.
I teraz pamiętajmy o tym, 60%
no tak, 20 milionów zostało do zakończenia naszych rozmów.
Powiem krótko, to właśnie świadczy o tym, bo te sieciowe apteki mają dobre zaopatrzenie, bo mają wybrane hurtownie, którym dostarczają w nieograniczonych ilościach. My mamy problem. Ale ja tylko ojcu powiem, jaka historia była kilka lat temu z przedstawicielem z jednej przedsiębiorstw portugalskich, który kilka lat temu chciał tutaj otworzyć apteki. Tam u siebie nie mógł i nie może, bo ma aptekę dla aptekarza, odległości pomiędzy aptekami, ilości mieszkańców na jedną aptekę, ale co? Chciał otwierać w Polsce. Dzisiaj znowu otwiera w Polsce, bo w Polsce ma eldorado prawne w tym zakresie.
Przyszłość aptek i dostępność leków do pacjentów w Polsce. Bardzo gorąco dziękuję. Kończymy rozmowy niedokończone. W studiu telewizji Trwam z nami był pan dr Grzegorz Kucharewicz, farmaceuta, były prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, pan Piotr Bohater, magister farmacji, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, pan Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych Farmanet, dyrektor generalny i pan Wojciech Kozłowski, prawnik Farmanet. Bardzo gorąco dziękuję panom, dziękuję także widzom telewizji Trwam.